Berwińskiego 5.
A państwa i naszym gościem jest Aldona Wleklak, która jest menedżerem, jest także i lokalną patriotką, ale także i magistrem historii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i co ważne, jest także z nami w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witaj serdecznie.
No i właśnie, zanim przejdziemy do sagi niewoli, bo to o niej będziemy rozmawiać, także i szczególnie o tej drugiej części, która właśnie powstała, to najpierw chciałem wrócić jeszcze do twojego zawodu i do twojego zajęcia, bo ty jesteś Wielkopolanką z krwi i kości, ale teraz na wygnaniu w Warszawie i to od kilkunastu lat w związku z twoją pracą, która chyba nie należy do nudnych, bo opiekujesz się największymi gwiazdami polskiego show biznesu.
Tak, zapewne tak. Nie jest to nudny zawód i czasami sobie powtarzam, że sama sobie zazdroszczę tego zawodu, bo jestem w ciągłym ruchu. Warszawka to tak zwany ten warszawski nasz show biznes wie, o co chodzi. Przed pandemią, no bo teraz trochę się to zmieniło, to były imprezy dwa razy dziennie. Czasami w ciągu dnia i czasami wieczorem. A tu jakiś pokaz mody, tu jakaś konferencja związana z promocją jakichś kosmetyków, premiera sztuki teatralnej, premiera filmu.
Musiałaś być na tym wszystkim.
Tak, i ja na tym, generalnie tak, byłam prawie na wszystkich imprezach.
Cały czas impreza właściwie.
Z moimi gwiazdami, tak. Non-stop impreza. Oczywiście w pandemii się to ukróciło. Teraz to trochę wraca, ale już nie w takiej formie. Oczywiście wysyłam moje gwiazdy na imprezy, bo tak zwane, u nas tak zwane ważne są tak zwane ścianki, na których trzeba bywać, żeby potem się znaleźć na portalach show biznesowych, tak zwanych tych wszystkich, nie będę teraz reklamować żadnych portali.
Ale wiemy, o które chodzi.
Żeby pokazać, jak tu się ubrałam, zaprezentowałam, a tu trzeba pokazać nową sukienkę czy nową fryzurę.
No i przypomnieć, że się jest.
Że się jest, tak, bo trzeba być aktywnym w tym show biznesie. Więc ścianki są ważne, ale ważne są też takie newsy, które ja jako dziennikarz piszę o tych gwiazdach i wysyłam od razu na portale do moich kolegów, koleżanek i często, gęsto możecie je potem przeczytać na portalach. Oczywiście to jest wszystko ustalone z gwiazdą, tak? Jaka informacja, co i tak dalej.
Czyli ty jesteś na bieżąco w stałym kontakcie, oni opowiadają tobie o czymś, a ty po prostu później możesz wykreować wiadomość.
Tak, mogę wykreować wiadomość.
Newsa.
Na przykład na premierze u mnie w Śmiglu przyjechała aktorka Zem jak miłość, Monika Mielnicka. No i ona poznała tam chłopaka Adriana, uczestnika Top Model, i nagle się okazało, że cały wieczór spędzili razem na rozmowach, na tańcach. No to ja następnego dnia do fotografki, ja mówię, słuchaj, poproszę jakąś ładną sesję tej parze. I informacje, co ich łączy, zostały już wysłane na portal.
Czyli to ty jesteś za to wszystko odpowiedzialna. Dobrze, to już wiemy w takim razie, czyje wiadomości czytamy. Ale co jeszcze najważniejsze, no w pandemii rozumiem, że te imprezy się nie odbywały. Ścianki, no tak samo, nie były zapełnione. Wszyscy siedzieliśmy w domu, ale ty nie próżnowałaś.
Ja właśnie, no jestem taką osobą, która musi ciągle coś robić. Więc jak przyszła pandemia, to pierwszą rzeczą, jaką była, to pojechałam jeszcze do sklepów, które były otwarte, i kupiłam maszynę do szycia i szyłam maseczki. Najpierw dla siebie, potem dla znajomych, a potem w ogóle jakieś ludzie się dowiadywali i cały czas ktoś do mnie przyjeżdżał i sprzedawałam na cel charytatywny, zbierałam, sprzedawałam właśnie maseczki. Oczywiście potem gotowałam, obejrzałam wszystkie seriale. No i pewnego dnia moja siostra wysłała mi akt ślubu moich pradziadków. Akt ślubu był po niemiecku, bo oczywiście moi pradziadkowie urodzili się w Zaborze Pruskim, w Radomicku koło Leczna. I stwierdziłam, że to jest świetny pretekst, żeby zacząć zbierać materiały o nich.
No ważne, bo to, co ważne, to nie było takie oczywiste małżeństwo.
Nie było oczywiste małżeństwo, bo to mnie zaciekawiło to, że oczywiście coś tam słyszałam od babci, ale się w ogóle tym nie interesowałam. Oczywiście teraz żałuję, bo babcia cały czas mówiła...
Zawsze po latach żałuję, że się nie pytało.
Jechała do Radomicka, a ja nie, to ja wolę na imprezę do Poznania. W czasie studiów. I więc tak, teraz się tym, jakby się tym zainteresowałam, dlatego że mój pradziadek był no biednym Polakiem, a tutaj nagle się okazuje, że jego żoną jest bogata Niemka. Mieszkają w jednej wsi w Radomicku. Ona ma, jej ojciec ma folwark, młyn, piekarnię, oczywiście morgi ziemi, jak wtedy mówiono. A on tam jakaś pata rajtka, jak się to mówi. Na wsi.
Czyli ogromny mezalians tak naprawdę.
Tak, mezalians. I stwierdziłam, że to trzeba zgłębić. Trzeba też w ogóle zgłębić tą sytuację polsko-niemiecką na wsi, gdzie ludzie mieszkali obok siebie, byli innej narodowości, ale byli katolikami, chodzili do jednego kościoła. I jakby od tego się zaczęło, zaczęłam czytać książki, do bibliotek można było chodzić, więc spokojnie chodziłam do biblioteki w czasie pandemii, czytałam, spisywałam, potem były spotkania z rodziną, rozmowy telefoniczne i zebrał się spory materiał.
No i czego dowiedziałaś się pod takim kątem, że się na przykład zaskoczyłaś oraz w jaki sposób było postrzegane to małżeństwo właśnie na wsi? Dowiedziałaś się tego?
Tak. To znaczy ja jakby z rozmów rodziny i też jakby czytając różne książki, jeżeli sąsiad polski i niemiecki mieszkał na jednej wsi, oni się tolerowali do jakiegoś tam momentu. Do tego, żeby iść razem do kościoła i powiedzieć sobie guten tag. Natomiast jeżeli dzieci się zakochiwały, to było przekroczenie pewnej granicy. I tak było w przypadku rodziców Jakuba i rodziców Anny. Rodzice Anny dali jej tak zwane dwie morgi ziemi i zerwali z nią kontakt, mieszkając w jednej wsi. Mieli od siebie 20 minut, bo byłam w tej wsi, wszystko tam stoi i stoi dom Jakuba i stoi jeszcze folwark Anny, więc mieli do siebie 20 minut. A natomiast ona jak przyszła do domu Jakuba, no to była tolerowana oczywiście przez swojego męża, no który zapewne, mam nadzieję, że ją kochał, i przez teścia, natomiast teściowa nienawidziła jej do końca życia.
No tak, ale potem mieli swoje dzieci.
Tak.
No i później już wtedy powoli jakby ta informacja i te zaszłości się zacierały z biegiem czasu.
Tak, myślę, że po jakimś czasie ona została już przyjęta w tej rodzinie i się zasymilowała. Ona umiała po polsku. W mojej książce ja mam taką historię, trochę wymyśloną, że ją tam w dzieciństwie ktoś nauczył polskiego i że jak ona przyszła do Jakuba, to już potrafiła się porozumieć, chociaż Jakub uczył się niemieckiego w szkole, więc myślę, że w komunikacji nie mieli problemu, tylko na pewno wiem, że w domu mówili tylko po polsku.
Dobrze, to jeżeli mielibyśmy wskazać taki procentowy stosunek tego, ile tych historii jest wykreowanych z twojego umysłu, a ile było prawdziwych, to byłabyś w stanie określić?
Znaczy, jeżeli nawet były wykreowane przeze mnie, to wszystko było oparte na faktach. Znaczy, typu ja czasami historię wyszukiwałam w książkach albo czytając Kurier Poznański z tamtych czasów. I tam znalazłam jakąś historię, która obrazowała jakąś sytuację z tamtego czasu. Ja tą sytuację przenosiłam do moich bohaterów. Więc powiedzmy, że tych prawdziwych historii, takich dotyczących Jakuba i Anny, było może z 30%, ale reszta tych historii to jest też wszystko oparte na faktach. To nie było, że coś ja sobie wymyśliłam, że była jakaś sytuacja, do której nie mogło dojść. Ja jestem historykiem, więc jestem bardzo
wyczulona
na tym punkcie, a poza tym miałam poradę mojego profesora, pana Przemysława Hausera, którego pozdrawiam, który był tutaj moją też, wskazywał mi niektóre informacje.
Dobrze, to do tej historii za chwilę wrócimy, a teraz zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę. Przypomnę, że w naszym studiu nadal Aldona Wleklak. Wiemy, co działo się później z Anną i Jakubem?
W drugiej części.
Tak, ale przy okazji, czy dowiedziałaś się także, jak wyglądały ich losy? Byli małżeństwem szczęśliwym do samego końca?
Mam taką nadzieję, ale odkryłam też taką jedną tajemnicę, z którą moje ciotki obecne nie chciały się pogodzić, nie chciały się ze mną zgodzić. Bo Anna i Jakub wychodzili, mieli ślub w październiku, a tutaj nagle znajduję, że pod koniec lutego urodziła im się pierwsza córka. Więc ja mówię, ale to ona jak już szła w ciąży, była w ciąży i była i brała ślub. No ciotki były oburzone, ale takie są fakty.
No niestety, a właśnie jak reagowała rodzina? Bo rozumiem, że rodzina na bieżąco sprawdzała, co się działo.
Tak, sprawdzała.
Ale ona to tak nie było.
Nie, ja im powiedziałam, że jakby w drugiej części będę pisać o dzieciach Anny i Jakuba, a było ich sporo. I powiedziałam, że jeżeli ktoś mi nie dostarczy informacji o tych dzieciach, co się działo z ich przodkami, to po prostu będą pominięci albo będzie ich mniej w tej książce. Więc tu trzeba przyznać, ciotki się mobilizowały i spotykały się ze mną, rozmawiały, dzwoniły, żeby jak najwięcej przekazać informacji o swoich rodzicach, o swoich babciach, dziadkach, żebym jak najwięcej mogła tych informacji już ująć w drugiej i w trzeciej części.
No i czego się dowiedziałaś?
Dowiedziałam się na przykład, że jedna z córek Anny, jej imienniczka Anna, została wydana prawie że siłą przez Jakuba za wdowca, który był starszy od niej o 15 lat i on miał 9 dzieci. Więc to była tragedia dla dziewczyny, która miała 21 lat. I nagle dowiadujesz się, że idziesz do domu, gdzie masz 9 dzieciaków, z czego najstarsze dziecko ma 18 lat.
Czyli no, to faktycznie niesamowite ciekawostki.
Tak, no, tak. I to jest właśnie w drugiej części.
To, co jest też w drugiej części, to że na przykład umieściłaś też bohaterów oczywiście w tych zaszłościach historycznych, które przez nasz region przechodził, czyli między innymi jest Powstanie Wielkopolskie. Co jeszcze?
Jeżeli mówimy o Wielkopolsce, to tak, jest Powstanie Wielkopolskie. Mamy Poznań, mamy Osieczną, Lipno, Śmigiel oczywiście. Nawet wojska powstańcze przechodziły przez Radomicko. Znalazłam taką fajną informację, że powstańcy szli przez Radomicko i byli bardzo głodni i zapukali w nocy do księdza w Radomicku, a on był Niemcem i powiedział, że ich nie nakarmi. I musieli iść dalej do Śmigla. Więc takie informacje nawet znajdowałam, więc to są fajne do moich bohaterów. Potem będzie dziesięciolecie powszechnej wystawy krajowej w Poznaniu. Bardzo fajny miałam opis, jak wyglądały, kto przyjechał na te uroczystości. Dokładnie jak wyglądało wnętrze tych naszych targów poznańskich, które zostały zorganizowane w 1929 na dziesięciolecie odzyskania niepodległości. W 31 będziemy mieć spacer po Poznaniu. Moi bohaterowie przyjadą, Jakub ze swoją najmłodszą córką pojadą odwiedzić swojego syna w koszarach na Grunwaldzkiej.
Czyli tu pięknie wszystko opisywałaś i sprawdzałaś, jak to wyglądało.
Tak, ale też jeszcze mam doskonałe źródło informacji w postaci mojej cioci, siostry mojej babci, która ma 96 lat i wszystko pamięta.
Niesamowite.
Tak, i ona mi dużo opowiada.
Dobrze, tak. To w takim razie co pojawi się w trzeciej części, nad którą pewnie już pracujesz?
Tak, w trzeciej części na pewno muszę przedstawić sytuację przed II wojną światową i prowokacje niemieckie tutaj na naszych terenach. Będzie II wojna światowa o wywózkach w Niemczech i będzie opisany obóz Dachau, co już mnie przeraża, bo muszę przejść przez wszystkie jakieś wspomnienia i tak dalej, ale stwierdziłam, że wszyscy piszą tylko o Auschwitz, a nikt nie pisze o Dachau, a moich dwóch właśnie przodków było w Dachau, jeden się uratował, drugi nie. Potem będzie sytuacja oczywiście po II wojnie światowej, komuna, Poznań 56 i na 60 roku zakończy.
No i powiedz tak szczerze, jaką satysfakcję odczuwasz pisząc książkę? No i też z jakimi recenzjami się spotykasz? No bo nagle tym gwiazdom, rozumiem, też przedstawiasz to, co napisałaś, jak oni reagują, jakie recenzje spływają.
To znaczy, ja mogę tylko się opierać na opiniach, które albo przeczytam na Empiku, mhm. bo tam rzeczywiście jest bardzo dużo opinii i mam 4-8, więc chyba dobrze. Na piątkę. Znaczy ludzie jakby doceniają to, że ja dużo tam jakby włożyłam pracy takiej źródłowej, jest dużo informacji historycznych. W każdej książce jest wątek miłosny, bo to musi być. Więc myślę, że się podoba. Są gwiazdy, które przeczytały i już mi tam dzwonią, że słuchaj, jestem w trakcie czytania. Też mnie bardzo wspierają na swoich Instagramach. Pokazują, o słuchaj, proszę, bardzo przeczytajcie i tak dalej. To jest moja nowa rola, ale bardzo mi ta rola odpowiada, ponieważ tak jak w show biznesie, jakby jest ta jakby ciągła zabawa, są te artykuły i tak dalej, ale brakowało mi czegoś ambitnego, żeby zrobić coś w swoim życiu ambitnego. I to właśnie zaspokaja moje potrzeby.
Dobrze, to na sam koniec ostatnie pytanie. To w takim razie, jak można skategoryzować sagę? To jest powieść historyczna, powieść właśnie miłosna? Na jaką półkę możemy odłożyć?
Powieść historyczna. Zdecydowanie powieść historyczna, bo to nie jest łatwa literatura. Mówię, jest edukacyjna też książka. Naprawdę dużo ludzi, moich znajomych dziennikarzy z Poznania przeczytało ją i mówią, nie wiedziałam o Poznaniu takich rzeczy, które ty tam wyszukałaś, czy o Wielkopolsce. Więc zapraszam, bo myślę, że warto.
A zapraszała Aldona Wleklak, która już za chwilę będzie wracała do Warszawy, ale z pewnością jeszcze do Poznania i do Radia Poznań również będzie wracała. Bardzo tobie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Berwińskiego 5.